3.
Suplement diety Vita C Max. Witamina C w maksymalnej dawce. Aflofarm.
Po reklamie.
Dymisje w Ministerstwie Zdrowia, wszystko przez alkotubki. Prezes NBP dostanie wielką podwyżkę i nie chce się z niej tłumaczyć. I dobra wiadomość dla kibiców piłki. Legia sprawiła niespodziankę.
Newsy Rock Radia.
Paulina Nawrocka, zapraszam. Dymisja w resorcie zdrowia po aferze z alkotubkami. Stanowisko stracił dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Piotr Jabłoński. Ze słów szefowej resortu zdrowia Izabeli Leszczyny wynika, że dyrektor nie zareagował w porę na problem.
Oczekuję od dyrektorów instytucji mi podległych, że w momencie, kiedy pojawia się problem, to, że taki dyrektor zgłasza ten problem i mówi, że musimy zmienić przepis, jeśli chcemy uniknąć tego i tego. I być może wtedy zdążylibyśmy zmienić ten przepis.
Albo przynajmniej zacząć te zmiany, dodaje szefowa resortu zdrowia, który właśnie kończy pracę nad przepisami uszczelniającymi sprzedaż alkoholu. W przyszłym tygodniu projekt trafi do uzgodnień międzyresortowych. Szef Narodowego Banku Polskiego nie widzi problemu w podwyżce, jaką przyznał mu niedawno zarząd banku. Premia będąca dodatkiem do pensji Adama Glapińskiego wzrośnie w sumie o blisko 200 tysięcy złotych rocznie. Podczas konferencji prezesa NBP pytania dziennikarzy w tej sprawie były jednak zagłuszane przez pracownika banku.
Prezes NBP nie ma prawa sobie przyznawać żadnej premii.
Pani redaktor, bardzo
na
proszę.
Na tym można zakończyć odpowiedź.
Pani redaktor.
Na tej podstawie mogę zakończyć. Rutynowe działania NBP, które zawsze w tych samych podstawach prawnych są dokonywane przez te same ciała i w ten sam sposób.
Poza Adamem Glapińskim podwyżkę otrzymają także pierwsza zastępca prezesa Marta Keitli oraz wiceprezes NBP Adam Lipiński. Izraelskie myśliwce zaatakowały w czwartek 15 obiektów Hezbollahu w stolicy Libanu, Bejrucie, poinformowały siły obronne Izraela. Celem jednego z uderzeń były magazyny w pobliżu lotniska. W komunikacie izraelskiej armii wyliczono, że lotnictwo zbombardowało m.in. zakłady produkujące broń i arsenały. Wcześniej informowano o atakach na należące do Hezbollahu ośrodki wywiadu i łączności. Antywojennie było za to w Berlinie. Ponad 10 tysięcy osób protestowało tam m.in. przeciwko wysyłaniu broni na Ukrainę. Negocjacje żadnej broni, nie dla wojny, pacyfizm nie jest naiwny. To tylko niektóre z haseł wypisanych na transparentach. Manifestacja odbyła się przy okazji obchodów Dnia Jedności Niemiec, święta państwowego upamiętniającego zjednoczenie tego kraju w 1990 roku. Jutro rano rozpocznie się ewakuacja mieszkańców w pobliżu jednostki wojskowej w Białej Podlaskiej, gdzie podczas prac budowlanych znaleziono niewybuchy. Na czas akcji saperów nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu tej części miasta. Komunikacja miejska będzie kierowana na objazdy, a mieszkańcy znajdą schronienie w szkole. To kolejna akcja saperów w Białej Podlaskiej w tym roku. Wiosną na placu budowy znaleziono tam w sumie kilkadziesiąt bomb lotniczych z II wojny światowej. Największe z nich ważyły po 500 kg. I na koniec świetna informacja dla kibiców. Piłkarze Legii Warszawa wygrali u siebie z Betisem Sevilla 1-0 w meczu pierwszej kolejki fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Bramkę dla Legii w tym ważnym meczu z teoretycznie najsilniejszym rywalem w fazie ligowej zdobył głową Francuz Steve Capuadi w 23 minucie.
Niezły gość w Rock Radio.
Niezłym gościem Rock Radio jest dzisiaj Zofia Jastrzębska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Bardzo miło Cię widzieć. Co tam, jak tam? Może tak zacznę od trudnych pytań?
Trudne pytanie. Dobrze, jestem szczęśliwa, że nasz film Kolory Zła, Czerwień jest tak chętnie oglądany.
Przechodzimy do rzeczy od razu. Dobrze.
Ja jestem prostym człowiekiem. Do mnie trzeba prostymi pytaniami.
Kolory Zła, Czerwień to jest film, który możecie oglądać na Netflixie i film, który zrobił, no nie powiem, że to jest zaskoczenie, ale zrobił naprawdę sporą karierę. Znaczy, jeśli liczyć ilością widzów, którzy zobaczyli go w pierwszy weekend, to naprawdę było nieźle. Ja wiem, że aktor to nie jest ktoś, kto myśli na co dzień o słupkach w Excelu, ale pewnie robi się troszkę przyjemnie.
To jest zaskoczenie, bardzo duże. Myślę, że nikt się tego nie spodziewał. No z reguły, kiedy się kręci film, nie myśli się o tym, ile widzów przyciągniemy przed ekran. Tym bardziej dla mnie to jest pokazanie, że Netflix naprawdę ma ogromne zasięgi i daje
siłę
nam
rażenia.
Siłę rażenia, daje nam szansę pokazania się przed szeroką publicznością na całym świecie. Już w zwiastunie widać moje ciało, które leży martwe na plaży. I to było dla mnie wyzwanie, ta scena na pewno. Mhm. ale ucieszyłam się.
Czy sama scena bycia martwą na plaży, bo żeby było jasne, nie, to ty jesteś tam, to nie żaden fantom, nie żadne.
Nie, to ja. Dużo charakteryzacji.
Jest to przerażająca scena.
Przerażająca, to prawda.
Charakteryzacji jeszcze jakichś CGI-ów chyba, nie?
Też, ale głównie tam dziewczyny z charakteryzacji naprawdę zrobiły świetną robotę.
Uporządkujmy tylko, bo zaczęliśmy od tego, że jest grasz zabitą na śmierć, ale to nie znaczy, że ja miałem przez chwilę taką obawę, bo wczoraj oglądałem ten film, miałem taką obawę, że no to już będzie wszystko, co zobaczymy, ale nie, potem jest przez cały film, także...
Tak, wracam w
spokojnie.
Retrospekcjach. No nie zgodziłabym się, gdybym miała tylko jedną scenę. I to taką, w której bym dużo nie pograła. Jest później retrospekcja, która pozwala nam zobaczyć, co się z tą dziewczyną stało, że doprowadziło to do takich konsekwencji, a nie innych.
Mhm. Ale jest to historia kryminalna.
Jest to historia kryminalna bardzo. Ale myślę, że pozwalaliśmy sobie na upust emocji, na śmiechy, na wspólne wyjścia pomiędzy dniami zdjęciowymi, ponieważ nie mogliśmy pozwolić sobie być w tej magmie ciężaru, jakim jest historia zabójstwa.
A ty mocno wchodzisz w rolę? Jak ty w ogóle pracujesz nad postacią? Czy ty lubisz tak się przedzierzgnąć w postać, tak w nią wejść bardzo głęboko swoimi emocjami?
Niestety tak. Niestety wchodzę na 100%. Mhm. Uczę się tego pomału, żeby gdzieś też mentalnie sobie dawać przerwy i wracać do bycia Zosią. Natomiast postać bardzo we mnie się zakorzenia i później nawet po zakończeniu zdjęć muszę dać sobie czas i to zależnie od trudności roli, to trwa, nie wiem, miesiąc, dwa, ale tak, muszę powoli wracać do siebie i otrząsnąć się z tych wszystkich emocji, które moja bohaterka ze sobą miała.
Mhm. Dlaczego ważne było dla ciebie, żeby z tą rolą się zmierzyć? Co tą postacią chciałaś powiedzieć? Dlaczego myślisz, że ta postać może coś mieć do powiedzenia widzom?
Oczywiście obawiałam się tej roli, ponieważ jest tam dużo też brutalnych scen, ale główną...
Chociaż tam dużo jest też zostawione...
W niedopowiedzeniu, tak, dla wyobraźni widza, tak.
Co jest nawet jeszcze gorsze.
Jeszcze gorsze, bo mózg podpowiada nam trudniejsze obrazy.
Najstraszniejsze scenariusze.
Chciałam podjąć się tego wyzwania, ponieważ temat przemocy seksualnej jest dla mnie niezwykle ważny i chciałabym nagłośnić, żeby przestrzec wszystkich przed tym, że to się nadal dzieje i niestety trzeba zwracać uwagę na swoich bliskich. No i tak, i chciałam też pokazać ten motyw relacji między rodzicami a dzieckiem, że niezwykle istotne jest rozmawiać między sobą, zaglądać do drugiego człowieka, co tam się u niego dzieje. Więc myślę, że z tych dwóch powodów podjęłam się tego zadania i chciałam też zobaczyć, jak to jest być w gatunkowym kinie stricte, to znaczy w kryminale. Na co dzień nie był to mój ulubiony gatunek, a dzięki temu, że poznałam go od kulis, już wiem, że tak naprawdę nie muszę odwracać wzroku, że to jest tona sztucznej krwi i śmiechu przede wszystkim, bo musimy sobie obśmiać to.
Nie ma jak wiadro krwi spływające po trotuarze, czy tam planie zdjęciowym. Czyli fajnie było generalnie. Kino gatunkowe troszkę cię wciągnęło. W ogóle dlaczego, jak myślisz, tak bardzo kochamy kryminały i takie historie o...
Zastanawiałam się nad tym mocno, zwłaszcza po tym, jak nasz film zrobił taką furorę. Myślę, że ludzie po prostu lubią czuć dreszczyk emocji i móc razem z głównym bohaterem rozwiązywać zagadkę, że jest to jakieś pociągające.
Okej, taki kalambur kryminalny, to jest zawsze, to rozumiem. Ale za każdym razem, jak patrzę na moją dziewczynę, która jest oazą dobra i ciepła, a jednocześnie na Netflixie ogląda wszystkie seriale i dokumenty o zbrodniach, to czasami sobie myślę, że a nuż się nie obudzę na drugi dzień. Co jest takiego fascynującego, wiesz, w psychopatycznych mordercach na przykład właśnie.
No właśnie, ta psychologia myślę też jest pociągająca. Co doprowadza ludzi do takiego stanu, że sięgają po jakieś narzędzie zbrodni i nie wiem, dokonują morderstwa.
Ty byś zagrała psychopatyczną morderczynię?
Chciałabym. chciałabym, bo to jest bardzo dalekie ode mnie, więc byłoby wyzwanie i kreacja do stworzenia.
Myślisz, że problem, bo powiedziałaś o relacjach społecznych, że w tym pokoleniu, które już jest dla mnie, no niestety, pokoleniem dużo młodszym, w twoim pokoleniu, w pokoleniu, którym tym takim cyfrowym, jest problem z tymi relacjami?
Tak, bo zamykamy się na telefony i wydaje nam się, że mamy z kimś kontakt codzienny, wysyłając sobie memy, a tak naprawdę nie zapytamy, co u ciebie słychać. Czy miałeś dobry dzień, czy coś cię nie trapi. To jest właśnie takie oddalanie się coraz bardziej, a wciąganie się w telefony i te takie szybkie obrazki, które nam dają dopaminę. Więc polecam czasami odłożyć telefon i usiąść do kolacji po prostu, żeby porozmawiać.
Ty masz z mediami społecznościowymi i całym tym światem wirtualnym taką relację, powiedziałbym, zdrowym, rokowym dystansem. Czy nie?
Tak, tak.
No bo nie jesteś tym typem aktorki, która jakby żyje tym i cieszy się tym, bo dzisiaj trzeba mieć tę klikalność. Artyści, muzycy są na przykład zmuszani do tego, żeby testować swoje nowe kawałki na TikToku. Aktorzy, od aktorów też się oczekuje, że będą prowadzić Instagrama i tam będą mieli miliardy, ziliardy po prostu followersów, a ty masz to troszkę w dupie?
Troszkę tak. To znaczy nie chcę mieć, bo wiem, że to jest moje narzędzie pracy w obecnych czasach, ale no nie mam TikToka i nie zamierzam go mieć. Mam Instagrama, prowadzę go, jak sobie przypomnę. Jestem okropna, bo wiem, że tam dużo ludzi czeka na jakieś tam relacje, ale gdybym nie musiała, to bym nie miała.
W ogóle?
W ogóle. Albo po to, żeby oglądać jakieś tam pieski.
Do tego są media społecznościowe. Pieski, pandy, szopy pracze.
Tak.
Bursuki. No.
Jak mi się coś spodoba, to po prostu udostępniam albo właśnie coś zawodowego. Ale tak, żeby pokazywać, jak żyję na co dzień, co jem, to rzadko bardzo.
Jedna z najzdolniejszych aktorek młodego pokolenia, Zofia Jastrzębska, jest dzisiaj niezłym gościem Rock Radia. Tomek Obertyn na posterunku. Za chwilę wracamy do rozmowy. Bądźcie z nami koniecznie.
Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. gość w Rock Radio.
Tomek Obertyn za sterami Rock Radia. Audycja Niezły Gość trwa i trwa mać. Ze mną dzisiaj jest jedna z najzdolniejszych aktorek młodego pokolenia, którą kojarzycie na pewno z roli Gity w serialu Infamia, a od niedawna również możecie ją kojarzyć z filmu Kolory zła. Czerwień. Jak słucham rozmów z tobą, jak czytam rozmowy, to gdzieś tam przewija się wątek tego, że nie miałaś zbyt dużo wiary w siebie. Zaczynasz mieć jej więcej?
Tak, coraz bardziej. Chociaż jest też taki... nie chcę mówić po angielsku, case. Taki
sprawa,
przypadek.
Taki przypadek, tak?
Że im więcej się robi, tym bardziej się siebie ocenia, no bo jednak coraz więcej oczu jest skupionych na mnie. Mhm. Więc ja mam takiego krytyka i stąd z tego krytyka powstaje ta niepewność siebie, ale myślę, że już...
Trzymasz go w szafie, trzymasz go na smyczy, tego krytyka?
Coraz bardziej tak. I założyłam mu ostatnio kolczatkę.
No, pikantnie, dobrze. Bardzo słusznie, nie pamiętam już kto to powiedział, ale trzeba zrobić przedziałek i odpierdolić się od siebie.
Tak,
to
tak.
Jest, już nie pamiętam kto to powiedział, ale to jest bardzo, bardzo mądra myśl i w tym zawodzie wydaje mi się, że ona jest szczególnie cenna, bo jesteś narażona na takie ciągłe ocenianie.
To prawda, i nie czytać komentarzy.
Ale zaglądasz czasem, kusić?
Czasami
diabeł,
tak, i jestem bardzo wdzięczna, bo ludzie mi wysyłają mnóstwo miłości. Są pewnie jakieś, które są mniej przychylne i niestety na nich się skupiam. Dlatego stąd myślę sobie, nie czytaj tego. Rób swoje i tyle.
A po tym sukcesie, po tych 20 prawie milionach w pierwszy weekend Kolorów zła, tych komentarzy się pojawiło więcej? Zauważyłaś jakiś taki ruch w interesie, że tak powiem?
Tak.
Szum?
Tak, zrobił się szum. Ale czy to wpłynęło na to, że więcej udostępniam? Nie.
Okej. Okay. A to jest przepustka do sławy? W sensie, no bo jesteś też aktorką tego pokolenia, które w przeciwieństwie do aktorów, z którymi rozmawiałem w życiu kilkoma, pokolenie nieco starsze, no wiedziało, że kariera za granicą ich nie czeka. Młode pokolenie aktorów już ma tę świadomość, że to nie jest niemożliwe.
Tak, tak usłyszałam, że my, moje pokolenie, jesteśmy bardziej tacy... idący po swoje. To znaczy, że mamy takie przekonanie, że nam się uda i że mamy siłę. I nie wstydzimy się tego. Czy ja jestem odpowiednią...
adresatką.
Adresatką, czy
Ale myślisz o...
Myślę o...
grać za granicą.
Myślę, oczywiście, że tak. Bardzo bym chciała, jest to jedno z moich marzeń i myślę, że je spełnię.
Bo wiesz, tu nie chodzi o jakąś taką rozszczeniałość, nie daj Boże, czy czepianie się, tylko po prostu aktorzy, którzy jeszcze stosunkowo, ja nie mówię o Łomnickim, czy jakichś w ogóle przedwojennych aktorach, ale jeszcze całkiem do niedawna to naprawdę była droga zamknięta, nawet dla aktorów świetnych, wybitnych zdarzały się przecież jakieś tam epizody czy coś, a dzisiaj jak rozmawiam z młodymi aktorami, To już jest taka realna rzeczywistość.
Tak, tylko my mamy inne przeszkody do pokonania, inne pułapki i myślę, że konkurencją właśnie też są osoby, które mają wielkie zasięgi, a nie są aktorami stricte.
Celebryci tak zwani.
Tak, tak zwani celebryci. Nie będę tego oceniać, niech każdy robi swoje, to czego marzy sobie w życiu. Natomiast, no tak, na pewno jest to gdzieś... taka konkurencja, na którą nie mam wpływu, no bo ja nie będę robić teraz content creator w social mediach, ale użyłam angielskiego, kurde, nie lubię tego, jak ktoś to robi, a dzisiaj widać,
co
mam
zrobić?
Dzień.
Shit happens, Rzymianie.
Więc tak, my mamy inne ograniczenia, czy tam pułapki, ale faktycznie, no przez to, że jest to medium, jakim jest Instagram czy TikTok, możemy docierać do wielkiej ilości osób i pokazywać siebie non-stop, czym możemy zainteresować kogoś.
Szkoła teatralna. Jakie to było przeżycie dla ciebie? Jak ją wspominasz?
Dla mnie to było trudne przeżycie. Oczywiście miałam wspaniałych ludzi na roku i dużo się nauczyłam, bardzo dużo. Natomiast ja chyba dostałam się za szybko.
Ale dostałaś się w terminie, w sensie...
Od razu.
Po maturze.
Od razu po maturze. A to nie jest takie oczywiste.
No nie, w ogóle nie jest.
I I bardzo się cieszę z tego powodu, bo jestem młoda i czynna w zawodzie teraz, a wśród aktorek zwłaszcza jest to no, ważne, żeby zacząć. Ale ja byłam mentalnie gdzieś tam jeszcze nie do końca przygotowana na trudy tego zawodu i na to łamanie, przekraczanie swoich granic, łamanie charakteru. I myślę, że też przez moją taką wysoką wrażliwość wszystkie negatywy uderzały we mnie ze zdwojoną siłą. Ale zrozumiałam gdzieś na trzecim roku, że te wszystkie opinie mnie nie dotyczą. Ja mam swój system, mam swoją drogę, w którą się kieruję i swój sposób na aktorstwo, dlatego nie będę powielała tego, co robią moi pedagodzy. Oczywiście wszystkie celne uwagi sobie zachowałam, ale gdzieś obroniłam się tym, że zaczęłam wyjeżdżać do Warszawy, szukać już jakichś castingów. Zrozumiałam, że to jest tylko szkoła, a nie złota bańka, która da mi możliwość rozwinięcia kariery. No nie, to jest tylko szkoła, ćwiczymy tam warsztat, poznajemy świetnych ludzi i tyle.
No to jest, muszę ci powiedzieć, nie tylko wielka mądrość, ale też no i sporo szczęścia, jakiejś odwagi trzeba mieć, żeby sobie to uświadomić, dlatego że szkoła teatralna to jest coś, o czym się marzy, to jest coś...
Owiane tajemnicą,
to jest te słynne egzaminy, gdzie jest zyliard osób na jedno miejsce, no i tak faktycznie jest, ten pierwszy rok, z którego można wylecieć, plus ci wszyscy profesorowie, profesorki, którzy są...
Bogami
po prostu i sobie tak powiedzieć w którymś momencie, że jestem ważna, moje zdrowie psychiczne to tylko szkoła, no to szapoba,
ale to mnie kosztowało dużo, no nie powiem, że nie płakałam i nie walczyłam z tym, ale zrozumiałam, że właśnie to nie są bogowie, to są ludzie, którzy tak samo jak ja próbują w tym zawodzie z lepszym lub gorszym skutkiem. I to nie jest nie wiem, złota kura, tylko to jest szkoła, która ma mnie nauczyć życia w tym zawodzie.
Szkoła jest dla ciebie, a nie studenci są
dla szkoły.
Jak i chłopaki mam nadzieję... nie płaczą, jeszcze nie daj Boże pomyślą, że jesteśmy tu dla nich, jak mawia jeden z profesorów. No, przepraszam.
No chciałabym, żeby ludzie sobie to uświadomili, że idą tam zdobywać warsztat, a nie sprzedawać swoją tożsamość, bo niestety czasami tak jest, że zmieniamy się pod wpływem tych oczekiwań, które w szkole na nas czyhają. Nie wiem, mówię o swoich doświadczeniach. Wiem, że mnóstwo ludzi wspomina z łezką w oku swój czas studencki i bardzo by chcieli wrócić. No ja tak nie mam. Ja wolę chyba siebie teraz. Może to jest ten aspekt, że Zosia z czasów studenckich nie była aż tak fajna, jak jest teraz. To znaczy ja mówię o tym, jak ja siebie odbieram.
Czyli po prostu siebie lubisz teraz bardziej niż tamta Zosia lubiła tamtą Zosię.
O Jezu, incepcja.
Jedna z najzdolniejszych aktorek młodego pokolenia, Zofia Jastrzębska, jest dzisiaj gościem Rock Radia. Tomek Obertyn za sterami. Boże, ty płytę nagrywasz.
Czy ja nagrywam płytę?
No.
Nie wiem. Hold
nie
your
wiem.
Horses. Na razie jeden kawałek. I to robię to na swój sposób. Także nie wiem, czy mogę zdradzić jeszcze, co tam się wydarzy, ale na pewno robię to bardziej dla zajawy niż żeby zostać
artystką muzyczną. Już za chwilę wrócimy do rozmowy, także pod żadnym pozorem się nie rozchodźcie. A teraz gramy klasykę rocka.
Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. We'll be right back.
Przyszła jesień, ale czy długie jesienne wieczory to długie oczekiwanie na serwis? Nie w domu Volvo na Puławskiej. Zadzwoń i umów się na wizytę już za 36 godzin. Nie zwlekaj i dodatkowo odbierz rabat. Oferta jest ograniczona czasowo.
Po reklamie.
Niezły gość w Rock Radio.
Tomek Obertyn, dzień dobry, cześć i czołem. Cały czas za sterami Rock Radia. A moim gościem dzisiaj jest Zofia Jastrzębska, znakomita aktorka, jedna z najzdolniejszych aktorek młodego pokolenia, którą kojarzycie na pewno z serialu Infamia, no a od niedawna również z filmu Kolory zła czerwień. To wszystko wzięło się z serialu Infamia, który przyniosł ci wielką popularność, który był dla ciebie ważnym etapem na drodze.
Bardzo, bardzo ważnym i tak. I stwierdziłam, że skoro już tyle się nauczyłam, już spędziłam setki godzin przed mikrofonem.
Bo w tym serialu, żeby, jeśli ktoś go nie oglądał, grasz kogo i skąd się tam muzyka bierze?
Romską nastolatkę, która bardzo chce spełnić się w karierze muzycznej i jest raperką. Więc jak już mamy kontekst, to spędziłam bardzo dużo czasu w studio, próbując swoich sił jako raperka i
krew, pot i łzy.
Tak, oj tak. To nie jest takie łatwe, jak się wszystkim wydaje, że podchodzisz i po prostu nawijasz. To trzeba mieć w tym swoje flow i jakiś luz chyba najważniejsze. Więc skoro się nauczyłam tego, to stwierdziłam, że wykorzystam te nowe umiejętności.
Jak ten Himmelsbach w tej słynnej anegdocie z angielskim, żeby tak nie zostać po prostu.
Tak, tak, żeby gdzieś to jeszcze miało swój upust. Myślę, że musiałam poszukać takiego właśnie luzu, a jednocześnie dużej ilości gniewu, buntu, bo ten hip-hop akurat, który Gita, moja bohaterka w Infami, uprawiała, to był hip-hop, który miał dać jej wolność. Znaczy, tym przekazywała to, co naprawdę czuje, czego nie mogła powiedzieć słowami. Więc w muzyce to zawierała. I od strony technicznej na pewno trudne jest to, żeby zmieścić się frazą w danym bicie. I to nie jest właśnie oczywiste, to nie jest od linijki. Tam trzeba włożyć serducho i to się zmieści. Więc ja myślę, że bardziej musiałam pokochać to, niż nauczyć się tego technicznie.
I pokochałaś i teraz ta jedna piosenka jest przez ciebie napisana?
Na razie jedna.
Na razie jedna. Jest napisana przez ciebie?
Przeze mnie i przez Antkę Kostrzewę, mojego super przyjaciela, producenta muzycznego.
No i, ale to myślisz, że to będzie jakaś taka, no ja rozumiem, że nie chcesz zdradzać, ale myślisz, że to będzie takie po prostu hobby, czy to będzie coś, co, bo mamy aktorów przecież, którzy, Piotra Roguckiego, który łączy aktorstwo z powodzeniem, mamy przecież
Tomasza Ziętka.
Tak, mamy Domagałę, tak. Pawła Domagałę.
Ja bym nie chciała, żeby kariera, duże słowo, żeby ta ścieżka muzyczna była moim głównym zawodem, ponieważ nie zostawię aktorstwa. Aktorstwo jest moją główną pasją, a myślę, że ten rap będzie taką zajawą, która zobaczymy, co się z niej wykluje.
Dlaczego ludzie zamknięci w sobie, wrażliwi, myślący, introwertyczni garną się do tego zawodu?
Nie mam pojęcia. Nie wiem, dlaczego sobie to zrobiłam.
Ale wiesz, nie jesteś jedyną osobą. Jak się poczyta biografie różnych wielkich aktorów i aktorek, różnych Januszów, Gajosów i tym podobnych, to nie są to ludzie, którzy od dziecka po prostu kochali, byli po prostu wodzirejami i... Co takiego jest w tym?
Nie wiem. Pewien rodzaj sadyzmu? Nie wiem. Nie, zacytuję samą siebie może.
No.
Wow, doszedł ten moment, że już się sama cytuję. Miałam za dużo w sobie emocji, żeby jedna osoba mogła to przeżyć. Dlatego sobie znalazłam aktorstwo jako wentyl.
Czyli efektem ubocznym bycia introwertykiem jest to, że po prostu gdzieś to musi ujść i...
Tak.
Wtedy człowiek wybiera paradoksalnie zawód, którym zostaje ciągle oceniany i tak dalej, i tak
dlatego
dalej.
Kryję swoje życie prywatne, żeby nie oceniano mnie, tylko moje role, a ta część introwertyczna siedzi w domku i żyje sobie spokojnie, normalnie.
Że zacytuję ciebie, skoro już cytujemy wybitnych filozofów, powiedziałaś też, że aktorstwo, że szkoda życia, szkoda jednego pojedynczego życia, na takie zmarnowanie. Mhm. No więc jakby aktor, masz wrażenie, że aktorka żyje więcej?
Nie chcę tak kategoryzować, natomiast mamy dostęp do historii różnych ludzi. Możemy się nauczyć, nie wiem, strzelać, jeździć konno, spróbować rzeczy, których normalnie byśmy nie dotknęli nawet.
Ty w ogóle jeździsz konno?
Jeżdżę, uwielbiam.
Superancko. Ja się zawsze bałem. Znaczy, kocham jeździectwo, tak? I trochę jeździłem. Nie, no trochę jeździłem. Okay. Już teraz konie na mój widok reagują nerwowo, bo... Co zrobić, prawda? Ciężar tego jeźdźca może być trudny do udźwignięcia, ale też troszkę oszukujecie czas. Ale to bardziej, tak sobie myślę, że w teatrze się sprawdza, bo... Ale plan zdjęciowy też jest takim trochę takimi wakacjami, których czas płynie inaczej. Taką sytuacją, kiedy czas płynie inaczej.
To prawda, no... Nie chcę wyjść na taką arogancką... Może to złe słowo... No taką, która się nie interesuje, co, podpowiedz mi.
Na taką, która się nie interesuje,
taką,
czyli...
że ma
Na nonszalancką?
O, na nonszalancką, ale często nie wiem, jaki mamy dzień tygodnia, jak jestem w projekcie. Po prostu faktycznie tam czas płynie zupełnie inaczej i nie wiem, jak gram nocki, to moja doba też się przestawia inaczej i śpię w dzień. Mhm. Chociaż ja mam z tym zawsze problem, dlatego jak mam nocki, to chodzę niewyspana i tyle.
No i w ten sposób oszukujesz trochę czas i żyjesz życiem takim wielowątkowym. Mhm. Życiem swoim, życiem swojej postaci i tej sytuacji, kiedy znajdujesz się poza czasem. A to są takie trochę plan zdjęciowy, to jest taka trochę zielona szkoła? Tak abstrahując od tego, że to jest w ogóle ciężka praca. Ja mam pełną świadomość tego. Ale są to takie
troszkę... zdjęcia wyjazdowe, to pewnie trochę tak. Jak nie kręcimy w Warszawie na miejscu, to myślę, że każdy czuje taki klimat. Pakuje się w walizkę, jedziemy do hotelu, czy tam gdzieś do jakiejś lokacji. I to trwa pewnie przez tydzień, a później już każdy jest zmęczony. I każdy robi swoje, nie wiem, po pracy.
Jak w fabryce. Nie, aż tak nie.
Też trochę czasami. Zależy od intensywności.
Jedną ze zmian pokoleniowych, które ja obserwuję, jest to, kiedy pojawiają się takie opinie, że na przykład aktor nie może zagrać jakiejś postaci, bo z jakichś powodów społeczno-politycznych na przykład, że aktor określonego pochodzenia nie powinien grać innego, to myślę sobie, że no to już dochodzimy do jakichś granic absurdu, bo przecież na tym właśnie polega aktorstwo.
Tak, też.
Że wcielamy się w postać.
Też mam tego zdanie, takie zdanie na ten temat. No nie uważam, że ktoś, kto gra mordercę, musi zabić, żeby wiedzieć, jak to jest. Bo to mamy wyobraźnię.
Troszkę przegięciem przysłowiowej struny, że tak powiem, gdyby Anthony Hopkins musiał naprawdę zjadać ludzkie wątroby, żeby...
A może to robił.
A może to robił. No aktorzy robią dla roli różne rzeczy.
Tak. Nie, uważam, że taka poprawność zbyt duża jest... ograniczająca i nie uważam, żebym musiała zmienić swoją seksualność, żeby zagrać osobę
innej orientacji,
tak. Nie uważam, że...
Nie na tym to polega.
Tak.
No i...
Mamy to.
Zofia Jastrzęczka, jedna z najzdolniejszych aktorek młodego pokolenia, dzisiaj jest gościem Rock Radia. Tomek Obertyn za sterami. Wrócimy niebawem, także bądźcie z nami koniecznie. Tym bardziej, że już teraz gramy klasykę rocka.
Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.
się zgina, rośnie łysina od trosk.
Zofia Jastrzębska, jedna z najzdolniejszych aktorek młodego pokolenia, dzisiaj jest w studiu Rock Radia. Tomek Obertyn za sterami. Pokora.
Aha.
To jest cecha, która jest ci nieobca. Mam takie wrażenie?
Nie, nie jest mi
obca. I to sprawia nawet, że chyba... Znaczy, jest to cenna cecha, wydaje mi się bardzo.
No czasami się czuję zbyt grzeczna. Czasami mam takie myśli, kurde, powinnaś być większą skandalistką i coś, nie wiem, wybuchnąć. Mm. A ja jestem grzeczna, pokorna. Myślę, że też to wynika z tego, że...
Czy to może to, bo ja nie chcę, wiesz, bo może to jest taka pokora, która ci ciąży trochę.
Nie, ja się cieszę, że jestem troszkę inna... Nie wiem, mam takie wychowanie staromodne może. Mhm. I jest to okej. Zauważyłam, że w wielu sytuacjach to jest doceniane. Natomiast no czasami tak, czasami jestem zbyt grzeczna i sama nawet to widzę. Ale też pokora wynika z tego, że 100 razy dostałam nie, więc wiem, że nie mogę się szykować na to, że już teraz będę wielką gwiazdą i zaraz to po prostu przebije szklany ekran. Mhm. No nie, na życie to nie jest bajka, tylko to są wzloty i upadki. I chyba to jest najważniejsze, żeby sobie uświadomić, że jak jest źle, to zaraz będzie dobrze. Bo to jest wieczna sinusoida, to życie.
To czy to życie w tym zawodzie też?
Też.
Ale widzę, że masz do tego znowu zdrowy, rokowy dystans.
No pewnie, ja żyję rock'n'rollowo.
A jakbyś miała wywołać jakiś skandal właśnie, to w co byś poszła?
skandal?
No, no jak mówisz, że jesteś za grzeczna z tymi mediami społecznościowymi, nie.
No myślę, że skandalem będzie to, co napisałam. Moja piosenka będzie lekko skandaliczna.
Boże, ale tak troszkę, chociaż o rąbek tej tajemnicy uchylczy.
Nie, nie ma takiej możliwości. Jak będzie gotowa, przyjdę do was. Przyjdę, będziemy rozmawiać.
Dobrze. No, trzymam za słowo. Co cię śmieszy?
Głupoty mnie śmieszą. Takie naprawdę największe pierdoły mnie bawią. Nie wiem. No w tym momencie nie mogę ci wypowiedzieć przykładów, natomiast jestem osobą, która się strasznie dużo śmieje.
Zwierzęta w twoim życiu mają duże znaczenie. Dlaczego? Pisałeś pracę magisterską nawet.
Tak.
W szkole teatralnej związaną ze zwierzętami. Jak to było?
Tak, pisałam pracę na temat niemego aktora, czyli zwierząt w teatrze i w filmie. Badałam, jak zwierzęta oddziałują na nasze emocje, jak odbieramy film dzięki obecności zwierząt, ale też, czy te zwierzęta chcą uczestniczyć w tym. Czy historycznie, jak to było, że te zwierzęta naprawdę były przedmiotowo traktowane, a nie jak żywe stworzenia. No tak, zagłębiłam się w to, dając sobie dzięki temu depresję. Oczywiście tutaj mówię bardziej o takich stanach smutno depresyjnych niż o samej chorobie. Zwierzęta są dla mnie przyjaciółmi. Od zawsze na zawsze wychowywałam się wśród zwierząt i...
Czy koty?
Nie mam tak. Okay. Mam dwa koty, jednego psa.
Rozumiem. A ty jazdę konną kiedy zaczęłaś?
Jak byłam dzieckiem. Jak byłam dzieckiem, mama ustaliła, że to jest dla nas czas, bo mama bardzo dużo pracowała, pewnie po niej mam taki pracoholizm. Dziękuję, mamo. I stwierdziła, że ten czas, jeden dzień w tygodniu poświęcamy na wspólne przejażdżki. I to będzie taka pasja i rozmowa w jednym.
Ten pracoholizm, ale rozumiem, że on już jest, masz go przepracowany trochę?
Absolutnie nie.
Wchodzę w to.
Dajcie projekty, robimy.
W myśl zasady najpierw przyjmuję, potem będę się zastanawiać. No bo to jest zasada, która w tym zawodzie troszkę niestety się chyba sprawdza, nie?
I tak i nie. No jeżeli chodzi o...
Jeszcze nie masz etatu w teatrze, ale jak będziesz miała etat w teatrze, to tak. Rano próba, potem plan, wieczorem dubbing, potem jeszcze kabaret, potem coś.
Oj, a propos dubbingu, ostatnio zrobiłam świetną bajkę.
No właśnie,
bajkę.
W głowie się nie mieści.
Tak.
Fajnie się pracowało w dubbingu?
Świetnie. To jest taka zabawa, kreowanie postaci tylko głosem. Tam trzeba włożyć znacznie więcej niż głosu, niż jak wkładam razem z obrazkiem. To znaczy modulować tym, ale też się zmieścić w paszczę już narysowaną.
W tak zwane kłapy.
No jest to moja pierwsza rola dubbingowa, więc
ale
bardzo się
w ogóle
cieszę.
Dubbing i praca przed mikrofonem to jest coś, co jest takim troszkę papierkiem lakmusowym dla w tym zawodzie, no bo na planie można dowyglądać, coś jakimś...
Bajery, wystrzały.
Zabajerować, tak, odpowiednie ujęcie, kadr, etc. A przed mikrofonem człowiek jest obnażony nawet bardziej niż w scenie rozbieranej w filmie tak
czasami
naprawdę.
Tak,
bo jest tylko
tak.
Ze swoimi najbliższymi emocjami. Więc ten mikrofon sprostałaś temu.
Mikrofon zbiera z nas wszystko. Myślę, że sprostałam, no byłam zobaczyć film i...
I masz zamiar jeszcze się do dubbingu zgłaszać?
Tak.
Przyjmować propozycje, jak będą się...
kariery, która dopiero się rozpoczyna.
A lubisz castingi? Uwielbiam!
Czy ktoś odpowie na to pytanie tak?
Tak, chyba tak. Tak mi się wydaje, że ktoś odpowiedział, ale nie pamiętam teraz kto.
Ja nie znoszę. Nie lubię. Bardzo.
Castingi, a dzisiaj jeszcze tak zwane, że znowu sięgniemy po tradycyjną słowiańską mowę self-tape.
Self-tape.
Tak.
Self-tape'ów jeszcze bardziej nie znoszę, bo nie mogę przed kamerką telefonu pokazać swojej energii, pokazać tym, kim jestem. Nie potrafię tego przenieść. Na castingach na żywo już mogę się spotkać z osobą i zobaczyć, też odbić się od tego, co... jakie uwagi mi da. Natomiast no zawsze to jest test. Ja zawsze jestem wtedy bardziej spięta i nie wiem, zapominam tekstu. Śmieję się nadmiernie, bo ja tak reaguję na stres. nie wiem, może się kiedyś nauczę tego. Może już kiedyś przyjdzie mi takie zblazowanie i stwierdzę, dobra, chcecie mnie, to mnie weźcie, jak nie, to... Mam 5 innych. Ale nie. Myślę, że zawsze będzie mi zależało i zawsze będę miała ten stres w sobie gdzieś.
A jak sobie radzisz z nim przed kamerą?
Jak już jestem na planie, to już nie mam go. Wtedy już wiem, co robić, już jestem w postaci. Mhm. Bo chyba najgorsze jest to bycie Zosią i mówienie za Zosię, a teraz...
Znowu wejdziemy w incepcję? No, spokojnie. Tak, rozrysujemy to zaraz wszystko na grafie.
Chodzi mi o to, że na planie już wiem, kim jestem i mam napisany tekst. Nic mnie nie stresuje, bo jestem przygotowana na to. W głowie sobie przerobiłam ten scenariusz 1000 razy. A kiedy wchodzę na casting, to muszę trochę się dać poznać. Czyli jestem tam...
I postacią, i prywatnie.
Tak. I chyba to najbardziej mnie stresuje, że ktoś mnie prywatnie nie polubi i mnie odrzuci. Mhm. A jak sobie radzę z tym stresem? Staram się sobie w głowie na bieżąco mówić, że od tego nie zależy moje życie, że każdy się stresuje i że jestem wystarczającą osobą do tego, żeby móc dać mi szansę.
No i bardzo pięknie. To też jest, myślę sobie, troszkę zmiana pokoleniowa, bo pokolenie aktorów, którzy robili karierę w latach, powiedzmy, 70-tych, 80-tych, to było to pokolenie aktorów, które uważało, że zwolnić cię z pracy może tylko twoja własna śmierć, na przykład. Mhm. Wydaje mi się, że w twoim pokoleniu aktorskim już to myślenie nie występuje.
Tak, ja myślę, że w ogóle...
Nie, żeby było w tym coś złego.
W każdym zawodzie już tak jest. Myślę, że po prostu nam się troszkę poprzestawiały priorytety i ludzie bardziej zwracają uwagę na swoje zdrowie psychiczne, na swój czas z rodziną, że już mało osób stawia swoją karierę na pierwszym miejscu, że nie wiem, mamy świadomość tego, że jak się damy zajechać, to potem tyle samo czasu będziemy się zbierać z podłogi. Mhm. I myślę, że to też z tego wynika.
Chciałabyś być głosem swojego pokolenia, taką aktorką trochę pokoleniową, bo no nie można nie zauważyć, że mówi się o tobie jako takiej nadziei twojego pokolenia aktorskiego i mhm. Czy jest to dla ciebie brzemię, czy jest
to sprawia radość? To jest niezwykle miłe, bardzo miłe, natomiast też jest obciążające, bo myślę, że nie jestem na tyle, nie chcę sobie ujmować, ale mądrą osobą, żeby móc skierować swoim pokoleniem. Mhm. Myślę, że moje pokolenie nie potrzebuje takiego lidera, tylko właśnie cechuje się tym, że każdy ma głos i każdy robi to po swojemu. I to jest chyba taka...
Każdy trochę w swoim telefoniku.
No, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że wychodzimy z tego telefoniku.
No to dobrze, a gdzie siebie widzisz za 5 lat, powiedzmy?
Odbierając Oscara, siebie widzę.
No i oczywiście, że tak. I nie ma za...
Nie, mówię to po raz kolejny. Już nie mogę tak. Chociaż to jest afirmacja. Widzę siebie, mam nadzieję, z dobrymi osobami dookoła. Mam nadzieję, że wciąż czynna zawodowo. I mam nadzieję, że będę miała psa. Bo na razie sobie na niego nie mogę pozwolić, bo za dużo wyjeżdżam. Więc mam nadzieję, że wezmę jakiegoś pieska ze schroniska.
I tego ci życzę. Zofia Jastrzębska była dzisiaj niezłym gościem Rock Radia. Dzięki serdeczne.
Bardzo dziękuję.
Całej tej rozmowy już niebawem będziecie mogli sobie odsłuchać w dowolnych okolicznościach przyrody, bo ta rozmowa znajdzie się również u nas w internecie na rockradio.pl w formie podcastu. Podcastu Niezły Gość szukajcie również na Spotify. Tomek Obertyn, do usłyszenia. Adios.
Niezły Gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.
czterech ludzi pobłądziło gdzieś. Ich drogi rozeszły się i straciły sens. Nie wiem, co będzie z nami, niewiele wiem sam.